gość kalejdoskopu.
Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Rzeszowie zostało otwarte Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży. To placówka, w której dzieci i młodzież po doświadczeniach przemocy otrzymają bezpłatną i kompleksową pomoc. To pierwsze takie miejsce w regionie. Jak ważne są takie właśnie centra dla tych dzieci, które potrzebują kompleksowej pomocy, ale również dla młodzieży?
Takie miejsca są kluczowe i to jest wielka radość i wielka duma dla miasta Rzeszowa, że Centrum Pomocy Dzieciom powstaje właśnie tutaj, pierwsze na Podkarpaciu, 11 Centrum Pomocy Dzieciom, które funkcjonuje w całym kraju w sieci prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Więc przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że te miejsca są tak bardzo ważne, ponieważ tutaj pomoc mogą otrzymać dzieci, które są pokrzywdzone przestępstwami, które doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Dzieci, które często są po prostu samotne.
Okazuje się, że tych dzieci jest całkiem dużo, które potrzebują takiej kompleksowej pomocy. One trafiają do takich centrów, otrzymują tę kompleksową pomoc i wtedy okazuje się, że jest ona niezbędna, bo bez tej pomocy te dzieci i też młodzi ludzie by sobie po prostu nie poradzili.
Przez lata wykonywałam zawód adwokatki, która pomagała właśnie dzieciom krzywdzonym i dzieci, które doświadczają niewyobrażalnej krzywdy, bo często tej krzywdy doświadczają ze strony osób, które powinny je kochać, często ze strony rodziców. Dzieci często te mają poczucie ogromnego osamotnienia, tego, że nikt nie zada im pytania, jak się czują, czego potrzebują, często w ogóle cierpią w samotności. Boją się zaufać, bo dzieci, które doświadczają przemocy, boją się zaufać. Więc takie miejsca jak Centra Pomocy Dzieciom dają to poczucie młodym ludziom, że jest nadzieja i że warto żyć. I że będą miały wokół siebie osoby, które będą ich wspierać w tym, żeby zmieniać ich codzienną rzeczywistość, żeby ta rzeczywistość nabierała powoli, ale nabierała barw. Bo dzieci, które są krzywdzone, często tych barw w swoim codziennym życiu po prostu nie mają. Tylko lęk, samotność, niepewność, strach. A w Centra Pomocy Dzieciom odwracają. Chcą powiedzieć, że jest też radość, że też jest możliwość szczęśliwego życia. Dlatego Centra Pomocy Dzieciom należy wspierać, ale też należy mówić dzieciom, że jak dzieje się coś złego, coś niepokojącego, to że nie będą samotne, tylko że właśnie w Rzeszowie jest takie miejsce, gdzie będą mogły znaleźć pomoc i wsparcie.
15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która miała na celu wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą i zaniedbaniem, czyli tak zwana ustawa Kamilka. Jednocześnie zaczęły obowiązywać przepisy, które nałożyły obowiązek wprowadzania standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi. Jednak gdy spojrzymy na te ostatnie wydarzenia, koniec kwietnia, do Sądu Okręgowego w Siedlcach trafia akt oskarżenia w sprawie 45-letniej matki, która przez 7 lat znęcała się fizycznie i psychicznie ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Dramat dziewczynki trwał 3 lata i znęcanie polegało na doprowadzeniu jej skóry z substancjami toksycznymi, które powodowały rozległe obrażenia na skórze tego dziecka. W połowie kwietnia w Łodzi, w dzielnicy Bałuty, w pustostanie został znaleziony noworodek, dziewczynka w reklamówce. Trafiła ona do szpitala z oznakami wyziębienia. Matka usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa, więc można odnieść tutaj wrażenie na podstawie tych ostatnich przykładów, że jest jakaś luka w sprawowaniu nadzoru przez system, jeżeli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży.
Regulacje prawne nie zmieniają mentalności. Regulacje prawne, które zostały wprowadzone niedawno, one sygnalizują to, że mamy reagować na przemoc wobec dzieci, bo przez lata, dopiero wprowadziła to ustawa Kamilka, nie było żadnych regulacji prawnych, które by mówiły o tym, że trzeba reagować, ale co więcej, reagować, ale żeby każdy z nas wiedział, w jaki sposób reagować. Dlatego te standardy ochrony małoletnich, czyli to jest takie słowo, pod którym się kryje procedura, czyli dokument, w treści którego możemy przeczytać, że jeżeli mamy podejrzenie, że jakieś dziecko jest skrzywdzone, doświadcza cierpienia, to na przykład w danej szkole, do którego to dziecko chodzi, jest wskazana z imienia i nazwiska osoba, która jest zobowiązana do tego, żeby zastanowić się nad sprawą, że my pomóc temu dziecku, żeby dziecko miało wsparcie oraz adekwatną pomoc. I my w Polsce jesteśmy na takim etapie zmieniania mentalności, czyli zmieniania w ogóle sposobu reagowania. Ja przypomnę tylko, że kiedy kilka lat temu jeszcze bardzo dobrze w Polsce funkcjonowało takie przekonanie, że to, co się dzieje w czterech ścianach, zostaje w czterech ścianach. Największy błąd, jaki jest możliwy.
I też, że klaps to przecież nic złego, że to jest też metoda wychowawcza, a przecież tak nie jest, bo to od nas dorosłych zależy, jak będzie wyglądało to wychowanie. wychowanie dziecka, a potem jak ono będzie sobie radziło w tym dorosłym życiu. I to my, dorośli, powinniśmy reagować, nawet jeżeli to jest taka nadreakcja.
Zdecydowanie. Każda reakcja jest lepsza od braku reakcji. Pani redaktor powiedziała chociażby o przypadku dziewczynki, która przez 7 lat doświadczała krzywdzenia. Nie ma takiej możliwości, żeby przez 7 lat nie było żadnej osoby, która by się nie zorientowała. Dzieci nie żyją w pustej przestrzeni. Dzieci mijają swoich nauczycieli, sąsiadów, są w sklepie. Nie ma takiej możliwości, żeby nikt nie był w stanie zauważyć tego, że dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy. Więc naszą rolą jest zawsze reagowanie, ale nie tylko reagowanie i branie odpowiedzialności za własne dzieci, co jest dla nas naturalne, co mamy we krwi, ale także reagowanie w sytuacji, kiedy widzimy, że innym dzieciom, które spotykamy na swojej drodze, także może dziać się krzywda. I to, co my na pewno widzimy, to, co się wydarzyło i po śmierci Kamilka, ale także pod kątem uchwalenia nowych przepisów prawnych, czyli ustawy Kamilka, to, że wzrasta taka odpowiedzialność, żeby reagować na przemoc wobec dzieci. Teraz jesteśmy na takim etapie, my słyszymy o tych przypadkach, o których powiedziała pani redaktor, i często też otrzymuję takie pytanie, czy wzrasta przemoc wobec dzieci? A to jest inne pytanie. Wzrasta poziom reagowania na przemoc wobec dzieci.
Czyli dochodzi do zmiany tej mentalności, ale to jest też proces długotrwały, żeby też nauczyć społeczeństwo, żeby patrzeć na to, co się dzieje.
Dokładnie tak, to jest proces długotrwały, ale druga rzecz też jest taka, żebyśmy w najbliższym otoczeniu, właśnie kiedy widzimy, że ktoś krzyczy na dzieci, podnosi głos, szturcha, daje klapsy, żebyśmy mieli taki nawyk na zasadzie, słuchaj, to jest nieakceptowalne, nie rób tego, nie wolno tak robić. Żebyśmy nie mieli tego takiego myślenia, a może dziecko zasłużyło. Żadne dziecko nigdy nie może zasłużyć na to, żeby było traktowane w sposób nieodpowiedni. A te przykłady, które podałam, to są przykłady nieodpowiednie. Myślę, że mamy taki wysoki poziom reagowania na te takie drastyczne formy przemocy. Natomiast pamiętajmy, przemoc karmi się milczeniem i brakiem reakcji. I już w momencie, kiedy widzimy, że ktoś właśnie dziecko szturcha, krzyczy, popycha, daje klapsy, to tu się sygnał. Już tutaj muszę zareagować. Nie ma na co czekać. Już teraz muszę powiedzieć stop. Już teraz muszę powiedzieć dość. I często możemy być tą pierwszą osobą, która postawi tamę.
Spójrzmy teraz na kwestie związane z problemem braku rodzin zastępczych. Skutkuje to wzrostem liczby dzieci, które umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zamiast w rodzinnych formach pieczy. Ma pani jakieś rozwiązanie tego ważnego problemu, żeby zachęcić potencjalnych rodziców do tego, żeby byli taką rodziną zastępczą?
My przede wszystkim doceniamy i chciałabym to też, żeby bardzo mocno wybrzmiała, wszystkie osoby, które chcą i podejmują to wyzwanie bycia rodziną zastępczą. Ja wszystkim tym osobom z całego serca bardzo, bardzo dziękuję. My jako biuro będziemy też teraz uruchamiać taki dedykowany program wsparcia dla rodzin zastępczych, ponieważ miejsce dzieci zawsze jest w rodzinie. Albo w rodzinie biologicznej, ale kiedy rodzina biologiczna nie jest właściwym miejscem, to w rodzinie zastępczej. To rodzina daje poczucie najlepszego rozwoju dla dziecka. Tam najlepiej dziecko się rozwija. I teraz to, co widzimy, to, że ten system, który funkcjonuje, wymaga cały czas zmiany. Ja jako rzeczniczka praw dziecka chociażby apelowałam do Ministerstwa Zdrowia o to, żeby dzieci, które są w pieczy zastępczej, miały możliwość szybszej konsultacji, szybszego wsparcia, ponieważ są to często dzieci, które doświadczały zaniedbania bądź przemocy. I one potrzebują pomocy psychologa, lekarza, pediatry, rehabilitacji, wsparcia medycznego. I bardzo ważne jest istotne to, żeby rodziny zastępcze miały to poczucie, że nie są same w systemie, tylko że ten system je wspiera. Drugim moim bardzo ważnym postulatem jest to, żeby wprowadzić umowy o pracę. Rodziny zastępcze na chwilę obecnej mają nawiązany stosunek cywilnoprawny, który nie daje poczucia po pierwsze bezpieczeństwa i stabilizacji. Ja jako rzeczniczka praw dziecka bardzo apeluję o to, żeby wzmacniać i uatrakcyjniać formę wykonywania tej pracy, która jest związana z rodzicielstwem zastępczym. Ale także na pewno myślę, że bardzo duża praca także jest do wykonania w lokalnych samorządach, czyli żeby promować rodzicielstwo zastępcze, właśnie robić dedykowane programy wsparcia, które są dla rodzin zastępczych, żeby rodziny zastępcze nigdy nie zostawały same, ponieważ naprawdę wykonują ciężką, piękną, ale ciężką pracę po to, żeby dzieci po prostu zdobywały skrzydła.
Teraz pytanie związane z Podkarpaciem. W Laskówce w gminie Dynów powstaje nowy dom dziecka. Tworzy go Stowarzyszenie Motocykliści Dzieciom. Przy wiedzy i wsparciu rzeszowskiego starostwa gmina Dynów przekazała na ten cel nieczynny budynek po szkole podstawowej. Czy utworzenie takiej placówki może liczyć na wsparcie Rzecznika Praw Dziecka?
Ja jestem zwolenniczką deinstytucjonalizacji, także ja w ogóle bardzo się cieszę z takiego lokalnego poruszenia, z takiej mobilizacji, ale myślę, że to wsparcie, ta mobilizacja powinna się przekładać na wsparcie rodzin zastępczych. Więc nie znam sprawy, natomiast moim stanowiskiem jest to, żeby była deinstytucjonalizacja, żeby powstawały rodziny zastępcze. Musimy inwestować w rodziny zastępcze, ponieważ dzieci potrzebują mieć przy sobie mądrych dorosłych, którzy będą przy nich, będą ich wspierać i potrzebują rodzin, nie instytucji.
Pani rzecznika, zapozna się pani z tą konkretną sprawą?
Nie wpłynęła do biura, więc na ten moment nie mogę nic więcej powiedzieć. Natomiast tak jak powiedziałam, ja stoję na stanowisku i także tak jak funkcjonuje ustawa, która dotyczy rodzicielstwa zastępczego i w ogóle funkcjonowania pieczy zastępczej w Polsce, naszym celem jest deinstytucjonalizacja i musimy robić 100% mobilizacji, żeby powstawały rodziny zastępcze i żeby dzieci miały przy sobie kochających rodziców biologicznych bądź zastępczych.
Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka, była gościem Kalejdoskopu. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A z naszym gościem rozmawiała Monika Domino. Ta rozmowa znajdzie się na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów około godziny 9:00.